tylko merytorycznie. Tylko profesjonalnie. Różne punkty widzenia. Chmura, migracja, transformacje. Zapraszam. Jacek Frankowski, Cloud Forum. Szanowni słuchacze, mam przyjemność dzisiaj gościć w naszym podcaście Cloud Forum Tomasza Stachlewskiego, architekta AWS, ewangelizatora AWS, ale ewangelizatora chmury w ogóle w Polsce. W zasadzie trudno mi jest powiedzieć wiele rzeczy o nim, dlatego że jest tak znaną postacią w świecie chmury w tej chwili, że myślę, że większość słuchaczy naszego gościa kojarzy. Natomiast na wypadek, gdyby nie kojarzyło z jakiejś konferencji, czy podcastu, czy wideo, czy webinaru, no to Tomku, parę słów o sobie.
Cześć wszystkim, więc tak jak już powiedziałeś, nazywam się Tomek Stachlewski. Posłuchajcie, już od dobrych paru lat zajmuję się technologią chmurową. Właściwie od prawie 5 lat w AWS-ie rzeczywiście architekt, no szef architektów jakby w tej części Europy. Trochę ewangelista, bardziej hobbystycznie z uwagi, że uważam, że rzeczywiście to jest ten etap na świecie, gdzie szerzenie wiedzy, mówienie czym jest chmura, czym jest chmura i po co korzystamy z chmury jest niezmiernie istotne. I rzeczywiście no robię to jakby na co dzień już od jakby dobrych paru lat. Pracuję z różnego rodzaju firmami, od startupów po enterprise, po małe, średnie firmy. Rzeczywiście jakby widzę różne firmy, różne możliwości, to różne sposoby, w jaki sposób chmura jest faktycznie wykorzystywana.
Spotykamy się w bardzo dobrym momencie. Jeden dzień po summicie AWS-a. Ja bym chciał nawiązać do keynote, jaki miał Werner Felker, CTO AWS-a wczoraj. To, co zwróciło moją uwagę, oczywiście on miał 45 minut wykładu, więc ilość wątków tam, które się przewinęły, jest spora. Natomiast to, co mnie interesowało, to duży nacisk, jaki położył na wzrost obciążeń, zwłaszcza jeśli chodzi o streaming i o to, jak chmura jest w stanie go obsłużyć, wzrost streamingu. I to nie chodzi tylko o streaming z platform kontentowych, platform filmowych, ale również streaming, jeśli chodzi o spotkania, bo tych spotkań jednocześnie tam on podawał jakieś liczby straszne, jeśli chodzi o miliardy godzin, które były obsłużone miesięcznie i to wzrosło tam chyba trzykrotnie bodajże w ciągu miesiąca. Więc to była pierwsza rzecz, a druga rzecz bardzo interesująca z biznesowego punktu widzenia, nie tylko na czas pandemii, bo to jest akurat pokazanie, jak infrastruktura jest w stanie obsłużyć krytyczne, kryzysowe sytuacje. Natomiast ta druga rzecz to było pokazanie, w jaki sposób chmura i podejście natywne do chmury potrafi skrócić czas prototypowania aplikacji. Tych przykładów podał kilka, natomiast dla mnie, i one były również osadzone w kontekście pandemii, to oczywiste, ale mnie to interesuje z punktu widzenia właśnie korporacyjnego, bo ja sam pochodzę ze środowiska korporacyjnego, gdzie w ramach R&D takich prototypów robiłem ileś i wiem po prostu, jaką wartość ma możliwość szybkiego sprototypowania i szybkiej walidacji i jakie ważne jest to, żeby to było optymalne kosztowo, żeby próg wejścia był bardzo niski, bo ja osobiście jeszcze pamiętam z dawnych lat po prostu niesamowite boje o czas, czyli budżet na czas, na prototypowanie, ale również na same zasoby. Więc dla mnie to jest epokowe przejście.
Dokładnie. Jakby powiedziałbym, że od wielu lat, jeżeli mówimy o chmurze jakby publicznej, to mówimy o tym, że chmura jest tym wehikułem innowacyjności. Czy to sztuczna inteligencja, internet rzeczy, różnego rodzaju bazy danych i tak dalej. No i teraz rzeczywiście od paru dobrych miesięcy przestało nam żyć w świecie jakby COVID-a, który no, zmienił świat, jak wszyscy wiemy, bardzo dokładnie. I zobaczyliśmy kilka innych jakby benefitów chmury, o których wcześniej była mowa oczywiście, ale one stały się bardziej widoczne niż jeszcze dużo wcześniej. wcześniej. To są te dwie rzeczy, o których wspomniałeś. Czyli po pierwsze to jest skalowalność, która tak naprawdę w tej chwili jest niezmiernie istotna. I teraz dla wielu firm jest to skalowalność w górę. Rzeczywiście są firmy, są platformy, są nie wiem, systemy, branże, gdzie no, to temat po prostu tego całej epidemii spowodował, że po prostu zwiększyły się ilości użytkowników korzystających z tych platform. Czy to mówimy o platformach streamingowych, które w większości właśnie ci główni gracze są właśnie w oparciu, działają w oparciu o chmurę, w oparciu o AWS-a. Tutaj oczywiście można by wspomnieć Amazon Prime, ale to też jest Netflix, to jest Hulu, to są wytwórnie jak Disney i tak dalej, które właśnie wykorzystują chmury, wykorzystują AWS-a po to, żeby jakby skalować się, dostosowywać się do tych potrzeb bez problemu. Sam Netflix jakby też mówi o tym właśnie, że w ciągu tych ostatnich paru miesięcy ilość użytkowników zwiększyła się jakby niebywale. No ale to są inne jeszcze platformy, które no jak wiadomo, no jesteśmy w domu, nie możemy się spotykać, no to ta potrzeba kontaktu z innymi użytkownikami rośnie zdecydowanie jak Snapchat. Chyba Snapchat nawet jakby oficjalnie mówi, że ilość jakby osób czy jakby użytkowania ich aplikacji zwiększyła się w ciągu tych paru miesięcy od 30 do 50%. Z uwagi po prostu, że chcemy być w kontakcie z innymi po prostu, no i chcemy wysyłać im zdjęcia, te krótkie filmiki o tym, co robimy. No i to znowu chmura, znowu ten AWS tak naprawdę był tym jakby medium, który umożliwił to skalowanie się jakby bezproblemowe w górę. No ale oczywiście jest platformy edukacyjne, no można mówić o polskich platformach, Brainly, o Duolingo, ale są też platforma jest Edmodo, która właśnie służy do tego właśnie, żeby edukować, dawać różnego rodzaju szkolenia dla uczniów i studentów i nauczycieli. Oni mówią o tym, że ich zapotrzebowanie osób trzecich na ich jakby usługi wzrosło 15-krotnie. No i to chmura jest tym właśnie mechanizmem, który jakby mówi, no nie ma problemu, skalujemy się. Ale tutaj na koniec, jeżeli mowa jeszcze o skalowaniu, warto wspomnieć o jeszcze jednym elemencie, mianowicie skalowaniu w dół. Mimo wszystko część firm jakby, no ten cała sytuacja spowodowała to, że jakby zmniejszył się to zapotrzebowanie na ich usługi, na ich jakby portale, produkty i tak dalej. I znowu to, co chmura daje, no to okej, mamy mniejsze zapotrzebowanie, nasz biznes teraz jakby odczuwa pewne jakby problemy związane z tą samą sytuacją, to skalujemy się w dół, jakby ograniczamy koszty do tych potrzeb. No i to było skalowanie, ale druga rzecz to jest to, co powiedziałeś, to jest to szybkość działania i to rzeczywiście, no, jeszcze do niedawna, jeżeli ktoś mówi, no to zbudujemy nową aplikację, no to jest wielomiesięczny proces tak naprawdę. A teraz się okazało tak naprawdę, że szereg różnego rodzaju firm, nawet niekoniecznie startupy, ale duże firmy, nowe portale, nowe systemy, nowe aplikacje wprowadzają tak naprawdę w ciągu, no jeżeli nie paru godzin, to paru dni. Można tu powiedzieć o Avivie, Aviva stworzyła, Aviva Polska tak naprawdę, czyli tu mamy polski przykład, Aviva stworzyła Medycom, czyli platformę, czyli jakby aplikację internetową, komórkową dla medyków po to, żeby zaoferować darmowe ubezpieczenia w tej całej sytuacji covidowej. I w ciągu zaledwie tam paru dni, paru tygodni jakby prawie 30 tysięcy osób, lekarzy czy służby zdrowia skorzystało z tej możliwości. I tą aplikację zrobili w ciągu kilku realnie dni. Ale tak samo jest Medonet, który w Polsce, czyli też właśnie taka platforma, która służy do tego, żeby no jakby analizować na podstawie danych WHO, na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia, czy potencjalnie mamy, no jesteśmy w tej grupie ryzyka po prostu. I to znowu platforma, która była stworzona w ciągu, ta platforma chyba 24 godziny. Dwie zmiany po prostu i w ciągu 24 godzin mamy portal, możemy korzystać. No i właśnie ta możliwość szybkiego działania, dostosowywania się do tych faktycznych potrzeb, do tego, co się dzieje na świecie, jest właśnie tym elementem, który powoduje, że chmura znowu jakby pokazuje, tak, chmura jest tym elementem, który nam to pozwala. No i oczywiście to nie jest tak, że zawsze zbudujemy coś, to jest super, to działa i po prostu odniesiemy sukces. Ale jeżeli nawet to nie odnieśliśmy sukcesu, no to zawsze ewentualnie możemy to po prostu zamknąć, zawsze ewentualnie możemy wycofać się i pomyśleć nad czymś innym. Czyli to ryzyko porażki jest dużo mniejsze, po prostu zamykamy i myślimy, co nowego możemy stworzyć, jak inaczej zadresować, czy potrzebę świata, rynku, czy potrzebę biznesową.
Dokładnie, przede wszystkim ryzyko porażki jest tutaj, znaczy koszt porażki jest tutaj dużo mniejszy. Natomiast teraz Jeżeli popatrzymy na całą tą sytuację, o której też Wogels mówił, związaną z pandemią, w zasadzie nasuwa się pytanie, jak wzrosła świadomość wartości chmury. To znaczy, czy ktoś się tej chmury boi? Z tych wszystkich, którzy się teraz bali, mieli problemy ze zrozumieniem, z usadowieniem jakby chmury w swojej rzeczywistości, korporacyjnej, organizacyjnej, gdzie wszystko rozbijało się o koszt, a ile to będzie kosztować, i to takie cały czas było jakby taki chocholik, taniec wokół, że w zasadzie to tak, fajnie, natomiast my tam lubimy własne klocki. No i teraz to się zderzyło z rzeczywistością, tak? No i teraz pytanie, jak ta świadomość wzrosła, jak to obserwujesz, jak to, czy zauważasz tą zmianę w świadomości, jeśli o postrzeganie właśnie takich obaw przed chmurą?
Ja myślę, że tak, że każda zmiana, czy to zmiana procesowa, biznesowa, technologiczna, jakby siłą rzeczy jakby przejawia się pewnym czasem oporem, jakby nieznajomością, obawą, co ta zmiana przyniesie. Czy mi ona pomoże, czy może niekoniecznie. I tak samo jest z chmurą. I rzeczywiście wymaga zawsze to pewnego etapu po prostu edukacji, pewnego etapu, gdzie po prostu jesteśmy w stanie zobaczyć, aha, to tym jest ta chmura, tym jest ta nowa technologia, to nam ona to daje. I teraz jakby tą zmianę mentalną, ja powiedziałbym, że to jest jakby kwestia mentalna podejścia do tych nowej technologii, do tego wehikułu jakby chmurowego, jakby w Polsce widać już na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze rzeczywiście 5 lat temu, jak ja zaczynałem pracę w AWS i jakby odbywałem pierwsze spotkania z klientami, no to pierwsze spotkania to było bezpieczeństwo, czy chmura jest bezpieczna, tak dalej. Realnie teraz już o to się nikt nie pyta. Jakby powszechnie wiadomo, chmura tak, jest bezpieczna. No i teraz co przyniósł ten czas jakby ostatnich jakby miesięcy? Jakby to tempo, no nie chcę powiedzieć dostosowywania się, ale do zmiany jakby takiego sposobu myślenia o technologii nowej chmurze, jakby przyspieszyło razy 4, razy 5. Już tutaj nie jest kwestia czy, tylko kwestia, jak szybko mogę to wykorzystać, bo mam pracowników w domu i potrzebuję im dać bezpieczny dostęp do zasobów chmurowych, bo mam, nie wiem, może mam rzeczywiście potrzebę jakby budowania jakby, nie wiem, systemu, czy wykorzystywania systemów do komunikacji zdalnej, czy po prostu może mam własny data center, może mają własną serwerownię, no ale w końcu no wszyscy mam siedzieć w domu, to ja nie mam kogo wysłać do tej serwerowni, żeby on tam coś wymienił macierze. Ojku, i teraz jeszcze zamówić jakąś, nie wiem, części zapasowe w tym czasie.
To i doczekać się ich.
I doczekać się, to wcale nie jest proste. I jeżeli ktoś jakby próbował ostatnio zamówić jakby laptopa czy kamerę internetową, to wie, że to po prostu pewne rzeczy, to teraz to jest po prostu, jest trudno. I chmura okazuje się, że jestem znowu tym remedium tak naprawdę, gdzie możemy powiedzieć, no mamy dość sytuację specyficzną, nie ma co tu się oszukiwać, niech teraz tym rzeczami, które nie do końca związane są z naszym biznesem, bo też to IT, to jest ten hardware pod spodem, niech zajmie się kto inny, kto ma realnie jakby mimo wszystko większe kompetencje i kto się na tym lepiej zna, a my skupmy się na biznesie. My się skupimy się na biznesie, znowu to, co wcześniej mówiliśmy, skupmy się na tym, żeby te aplikacje budować, które wspomogą biznes, czy po prostu te ludzi, którzy z nami współpracują. Więc jakby podsumowując ten dłuższy wywód, ta zmiana mentalna zdecydowanie nastąpiła, przyspieszyła w ciągu ostatnich kilku miesięcy i to już nie jest pytanie tak naprawdę czy, tylko gdzie i jak szybko to mogę wykorzystać.
No właśnie, to podaj przykłady.
Podać przykłady, to znaczy, gdzie i jak szybko.
Gdzie jak szybko, dokładnie.
Tak, więc takim jakby na przestrzeni ostatnich tych 2-3 miesięcy oczywiście jakby przenieśliśmy się do świata internetowego, więc nasze nawet spotkanie z klientami jakby głównie oparte są o Chime i inne komunikatory internetowe, ale rzeczywiście gdybyśmy mieli powiedzieć takie teraz główne trendy, które jakby klienci, firmy w Polsce się pytają, to jest jak bezpiecznie dać dostęp pracownikowi, który jest w domu, to może być Warszawa, a może on pojechał do domu rodzinnego, który jest w Ustrzykach Dolnych, i jak mu dać dostęp bezpieczny do zasobów chmurowych. No bo jeżeli mówimy tutaj o komunikacji i tak dalej, no to okej, jest szczam, jest kilka innych komunikatorów i to jest jakby temat stosunkowo prosty. Ale dostęp już do zasobów wewnętrznych firmy, no tutaj jest w skrócie ten pies pogrzebany, bo to już nie jest trywialne. W końcu tak naprawdę musimy otworzyć naszą własną data center, naszą własne jakby prywatne jakby instalację sieciową na kogoś, kto jest potencjalnie setki, tysiące kilometrów dalej. Właściwie nie wiemy, co on ma na tym komputerze, bo może on z komputera domowego to korzysta, bo w końcu nie daliśmy teraz każdemu, nie wiem, z tysiąca pracownikom laptopa służbowego, bo nawet nie zamówimy go teraz, więc pojawia się pytanie, jak dać tym pracownikom ten dostęp bezpieczny. No i teraz jakby my z punktu widzenia AWS-a mówimy wówczas tak naprawdę o kilku usługach, czy to jest będzie Workspaces, czy to są takie zdalne pulpity, VDI-e, czy DAS-y, teraz się bardziej mówi o DAS-ach, czyli Desktop as a Service, w skrócie użytkownik z dowolnego jakby komputera, właściwie grata, który ma, może mieć, nie wiem, 15 lat, po prostu podłącza się zdalnie do zasobów chmurowych w swoim data center jakby u firmie. I bez problemu, bez ryzyka tutaj, że właśnie, nie wiem, na komputerze tego osoby są jakieś trojany, są jakieś jakby zagrożenia i teraz po prostu otwieramy drzwi na niewiadome. Albo inny jakby taki case to jest jakby po prostu streaming aplikacji internetowych. No my mówimy teraz, my rozmawiamy, widzimy siebie, więc mówimy tutaj o streamingu wideo, ale innym bardzo ciekawym pojęciem jest streaming aplikacji internetowych, więc w skrócie my chcemy dla tego użytkownika końcowego, dla tego naszego pracownika streamować tą aplikację, bo on z niej musi korzystać. Może to jest program księgowy, bo jest ta, nie wiem, czy pan, czy pani księgowa, która musi teraz obsłużyć te faktury z domu i jak ona ma to zrobić? Ona tam nie ma zainstalowanych tych aplikacji, nie będziemy teraz bawić się czasami w jakieś VPN-y i tak dalej, bo to też nie zawsze jakby trzeba pomyśleć o bezpieczeństwie i po prostu jakby rozwiązanie streamujemy tą aplikację zdalnie do tego użytkownika końcowego. Więc to jest kilka takich typów jakby case'ów, które rzeczywiście w ciągu ostatnich tych kilku tygodni, kilku miesięcy jakby wystartowały z niebywałą prędkością, jeżeli chodzi o zainteresowanie te trendy chmurowe w Polsce.
No i te case'y właśnie, które przytoczyłeś, przenoszą nas do kolejnej strefy. Strefy, można powiedzieć, problemów. No bo jak już rozwiązaliśmy problem, to stworzyliśmy też nowy. Chodzi mi o to, że pojawiły się już badania, tutaj akurat ja spotkałem się z badaniami AppDynamics, że wśród specjalistów IT, że nawet 3/4 z tych specjalistów twierdzi, znaczy obawia się dużych problemów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rozwiązań, które na prędce były wdrażane po to, żeby sprostać zaistniałej sytuacji. Nie do końca optymalna architektura, mały budżet, mało czasu na testowanie, być może brak specjalistów nawet z tym związanych i teraz to jest jakby otwarta ścieżka do różnych incydentów i zagrożeń dla firmy, dla zasobów firmy. No i tutaj po pierwsze, czy zauważasz to, że jest taki niepokój kadr IT głównie zajmującej się jednak fizycznie tymi rozwiązaniami administracyjnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i o to, czy nie zawsze ogarniają też, jeśli chodzi o wiedzę na temat danych rozwiązań, czy platform, czy konfiguracji, że jest tutaj świadomość zagrożenia, czy widzisz jakiś wzrost incydentów i pytanie, jak AWS do tego podchodzi, znaczy jakie ma remedia?
Ja myślę, że to jest tak, jakby tutaj ten zarzut, że jakby ten szybkość jest ewentualnie zawsze problemem, tyczy się wszystkiego po prostu. Czy to mówimy o chmurze, czy nie, po prostu jeżeli pędzimy po prostu przed siebie nie zważając na nic, no to jakby sami robimy potencjalnie sobie problemy. No teraz pytanie pojawia się, czy podejście chmurowe to zwiększa, czy nie, czy coś się zmienia? No i tak naprawdę bezpieczeństwo to jest to, co jakby zacząłem wcześniej, co wspominałem. Jeszcze parę lat temu to było pytanie, czy chmura jest bezpieczna. Teraz jakby kwestia jest nie, czy chmura jest bezpieczna. Ja chcę iść do chmury, bo chmura jest bezpieczna i chmura jest bardziej bezpieczna niż to, co ja mam po prostu u siebie w serwerowni. No ale mimo wszystko oczywiście no, należy dbać o bezpieczeństwo. No, w AWS-ie mamy pojęcie, które się przyjęło tak naprawdę również w innych jakby organizacjach, czyli ten model współdzielonej odpowiedzialności. To powinno być takie pojęcie, które no, czasami mówię, że powinno jakby należy je sobie wydrukować i zawiesić po prostu na ścianie, bo to dobrze jakby obrazuje jakby to, że z jednej strony to dostawca chmurowy zwłaszcza no, zaczyna dbać o dużo rzeczy, które są związane z bezpieczeństwem, o których my teraz jako użytkownik końcowy nie musimy myśleć. No, kto ma dostęp do serwerowni, kto spaczuje te serwery jakby tam fizyczne pod spodem i tak dalej. No, ale z drugiej strony my ciągle jako użytkownik końcowy jesteśmy odpowiedzialni za szereg rzeczy. No, ja zawsze daję przykład, jeżeli uruchomimy bazę danych i po prostu nie pomyślimy, jak ją zabezpieczyć, no to rzeczywiście robimy sobie potencjalnie problem. Ale to, co robi teraz właśnie chmura, to, co robią jakby AWS, to jest dodanie i udostępnienie możliwości funkcjonalności, w większości za darmo tak naprawdę, które powodują to, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo. No to jest szereg usług, ja nie chcę tutaj robić litanii, bo to nie też o to chodzi, ale są na przykład takie usługi jak Trusted Advisor, to jest taki wirtualny doradca, który po prostu weryfikuje konto użytkownika i na przykład mówi, drogi użytkowniku, widzimy, że tam jest serwer i widzimy, że potencjalnie masz porty otwarte, jakby SSH22 na cały świat. To nie jest dobra praktyka, sugerujemy ci to wyłączyć. Innym taką usługą jest Well-Architected Review. I teraz na tym jakby skupię się trochę więcej, bo myślę, że to jest ciekawe. Od dobrych kilku lat, co AWS jakby robił, to wraz z naszymi klientami my po prostu jakby odbywaliśmy takie weryfikacje architektury. Więc w skrócie klient nas zapraszał, my siadaliśmy i przez dobrych kilka godzin po prostu weryfikowaliśmy, czy wszystko to, co zostało zaprojektowane, jest dobre. Czy jest to odporne na awarie, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa jest dobre i tak dalej. I teraz co zrobiliśmy 2-3 lata temu, to udostępniliśmy darmowe rozwiązanie. Więc w skrócie, każdy, kto skorzysta z chmury teraz z AWS-a, może po prostu sobie wejść do tego toola, który jest darmowy i po prostu przejść przez szereg takiego po prostu ciągu pytań, odpowiedzi i jakby takiego wideo, jakby, które doradzają, jak należy to zabezpieczyć, żeby to było poprawne po prostu. No i teraz okazuje się, że no i teraz wracając do pytania, czy w chmurze jesteśmy bardziej bezpieczni, czy są jakby ryzyko, że zrobimy coś zbyt szybko i nie pomyślimy o czymś. Jasne, zawsze taka możliwość jest, ale jednocześnie te mechanizmy, które działają w chmurze, bardzo szybko nam dadzą informację, drogi użytkowniku, tutaj należałoby to poprawić, tutaj potencjalnie należy to spaczować, bo nie myślisz o paczowaniu, a tutaj potencjalnie, nie wiem, te bazy danych zupełnie schowajmy je głębiej, bo nie należy ich wystawać na świat. Dlatego właśnie no, firmy idą do chmury, bo okazuje się, że jest po prostu łatwiej dbać o to bezpieczeństwo, nawet działą bezpieczeństwa, czy to banki, czy instytucje finansowe, które jakby idą do chmury, mówią, no działo bezpieczeństwa, nagle się okazuje, że my możemy teraz jakby myśleć o trochę bardziej istotnych rzeczach, a nie o tym tylko, czy ten port jest otwarty na świat.
Okej, okay, tutaj jeszcze nie dotknąłeś jednej rzeczy, o którą mi chodziło, mianowicie tej sytuacji w tej chwili, czyli tej pandemicznej, bo to, że ludzie pędzą do przodu zawsze i zawsze mogą coś przeoczyć, to jedna rzecz. Natomiast czy widzisz jakby wzrost incydentów, wzrost jakby takiej niedopatrzeń, jeśli chodzi o pewne o konfiguracje związane właśnie z pandemią, z tym, że po prostu działa IT zostały postawione przed kryzysową sytuacją i nie wszystko jest zrobione tak, jak należy z powodu braku czasu. Czy to, konkretnie o te 3 miesiące teraz mi chodzi? Jak je postrzegasz?
Jakby odpowiedź jest bardzo jakby jasna, nie. Powiedziałbym, że mimo, że ten rzeczywiście mamy 3 miesiące i wszyscy jakby lecą, po prostu trzeba wdrażać, to okazuje się, że to świadomość, że jednak trzeba myśleć o bezpieczeństwie, powiedziałbym na podstawie moich przypadków, na podstawie moich klientów, z którymi współpracuję, że nawet została zwiększona. Ci klienci wiedzą, że jest sytuacja specyficzna, należy szybko coś wdrażać, szybko coś budować, szybko się dostosowywać do zmieniającego świata, ale nie zróbmy sobie kuku na kuku i bezpieczeństwo trzeba dalej myśleć i potencjalnie nawet bardziej myśleć o tym niż było wcześniej.
Oczywiście. Ja jeszcze tak ze swojego doświadczenia, ze swojej obserwacji dodam, bo tak naprawdę świadomość klientów jest naprawdę różna i to mówię na podstawie własnej obserwacji i ta świadomość, przed tym co ja widzę największe zagrożenie, jeśli chodzi o świadomość, to jest to właśnie nierozumienie, znaczy może inaczej, nie do końca niewłaściwe rozumienie współdzielonego modelu bezpieczeństwa. Bo dla nas specjalistów to jest ok, natomiast jeżeli mówimy o biznesach i o powiedzmy nawet kadrze IT, która jest przyzwyczajona do zupełnie innego podejścia i kontroli nad wręcz nawet sprzętowej, to może być problem, żeby to zrozumieć, żeby zrozumieć, gdzie jest ta granica. A jednocześnie ja dostrzegam, też mówię na podstawie własnego doświadczenia, że też AWS, inni prowajderzy również, ale tu akurat miałem doświadczenie z AWS-em, wychodzi nawet dalej do klienta niż ten model sam współdzielony zakłada. Bo na przykład spotkałem się z sytuacją, ja jeszcze o tym nie wiedziałem, że to AWS robi, ale spotkałem się z sytuacją, że ktoś wrzucił na GitHub kod, gdzie zahardkodował gdzieś klucz. I AWS to wykrył i poinformował firmę, że znalazł klucz po prostu gdzieś upubliczniony. Żeby za to można było zarogować, że zablokował to konto. Nie? Chociaż to jest typowy fail po stronie klienta.
Absolutnie, no ale mimo wszystko to AWS trochę wychodzi naprzeciw, tak samo właśnie jak czy te porty otwarte i tak dalej. No. Inny przykład to są właśnie serwery wirtualne. Normalnie jeszcze parę lat temu, to byśmy powiedzieli, jak drogi użytkowniku, jak uruchamiasz serwer wirtualny, taki zwykły EC2 serwer wirtualny, to nie jest usługa zarządzana, tylko serwer wirtualny, no to ty o niego dbasz, ty dbasz o to, żeby go patchować, żeby go aktualizować i tak dalej. No i to jest coś, co trzeba robić, bo jeżeli nie aktualizujemy serwera wirtualnego przez miesiące, lata, no to potencjalnie mamy duży problem. No ale z uwagi na to właśnie, żeby jeszcze ułatwić użytkownikom właśnie dbanie o to, no to właśnie AWS też uruchomił usługi, które są darmowe, które realnie wystarczy włączyć i wówczas te serwery są aktualizowane, są patchowane, no po to, że okej, jest model współdzielonej odpowiedzialności, pamiętajmy o tym, żeby być bezpiecznym tak jak chcemy, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo, ale jednocześnie no AWS to ułatwia to, żeby po prostu no, wszyscy czuli się bezpiecznie i żeby też to zaufanie do chmury jakby rosło i to pokazuje właśnie, że jakby to działa, no bo w końcu ta kula śnieżna chmury jakby obliczeniowej, chmury publicznej rośnie na całym świecie.
Okej, a tak cały czas jesteśmy w tym wątku, czy ktoś jeszcze boi się chmury? Powiedziałeś, że bezpieczeństwo to już nie jest w tej chwili case, to już nie jest pytanie. Nie jest to pytanie, które od klientów się słyszy. A jakie obawy w ogóle klientów w tej chwili są najczęściej spotykane? Ja nawet podpowiem takie, które są najczęściej się przejawiają w różnych kontekstach. To jest lock-in, czyli vendor albo provider lock-in. To jest problem z łatwą przenaszalnością obciążeń czy danych i brak kontroli nad danymi. Co tutaj powiesz?
Ja uważam, że to są zasadne tematy, zasadne pytania, na które trzeba sobie powiedzieć, zanim po prostu pójdziemy do chmury. I to realnie z klientami jakby rozmawiamy o tym. No, w AWS jest no, ponad prawie 200 usług, tam ponad 175 usług chmurowych. No i teraz różne usługi są do różnych rzeczy, różne bazy danych, tam paręnaście baz danych i teraz pytanie, którą będziemy wykorzystywać jest uzależnione od tego, jaki jest nasz cel biznesowy, co my chcemy osiągnąć, ale również tego, czy my chcemy jakby wykorzystywać usługę, która jest oparta open source, czy my chcemy wykorzystywać usługę, która jest tylko dostępna jakby na AWS-ie. I teraz to, co robi AWS, no to w skrócie, jeżeli chodzi na przykład o ten vendor locking, no to jest szereg usług w AWS-ie, no, które tak naprawdę są oparte open source, po to właśnie, żeby użytkownik czuł, że jeżeli po prostu będzie chciał, to może po prostu jakby przejść z chmury AWS-owej, po prostu wrócić do własnej serwerowniczy gdziekolwiek indziej. Są rozwiązania typu Snowball, czyli w skrócie, one są na tyle charakterystyczne, bo są te walizeczki do przewozu danych, że to nie polega tylko na tym, że my możemy wysłać walizkę z danymi, ze 100 terabajtami danych do AWS-a, ale również możemy powiedzieć, chciałbym z powrotem moje te dane. I to jest dość specyficzne, to nie zawsze tak zawsze u wszystkich działa, ale my sobie możemy zamówić te dane z powrotem. Albo DMS, czyli ten właśnie usługa do migracji baz danych, Database Migration Service. W skrócie to jest usługa, która umożliwia migrację danych z zewnątrz do AWS-a. Ale również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby któregoś dnia powiedzieć AWS-ie dziękujemy, ale my z jednych albo z drugich powodów chcielibyśmy jednak wrócić do siebie czy gdziekolwiek indziej i wówczas wykorzystujemy te same usługi, żeby po prostu wziąć te dane i pójść po prostu gdzie indziej. Więc okazuje się tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten vendor locking czy o ten jakby exit plan czy plan wyjścia, jest to dużo bardziej otwarte możliwe niż no, gdziekolwiek indziej. Natomiast czy są usługi, które są tylko dostępne na AWS-ie? Absolutnie są. No i wtedy po prostu użytkownik musi sobie zadać pytanie, co dla nas istotne. Po prostu dla nas istotne jest, żebyśmy po prostu szybko właśnie wdrażali te aplikacje, systemy, bo nie wiem, budujemy nową aplikację w oparciu o kontenery dockerowe i nie chcemy teraz myśleć o serwerach wirtualnych, które będą stały pod Kubernetesem i tak dalej, to wykorzystujemy Fargate'a, ale on jest tylko na AWS-ie. No i teraz coś za coś. Jeżeli dla nas istotniejszy będzie ten czas wdrożenia i po prostu skupienie się na biznesie, no to wówczas wykorzystujemy takie usługi. Jeżeli chcemy być bardzo otwarci, chcemy mieć tą możliwość szybkiego wyjścia, właśnie działać w oparciu o usługi open source'owe, to zawsze po prostu też mamy taką możliwość. AWS nie narzuca jednego kierunku wyboru chmury, wprost przeciwnie, my zawsze właśnie tak jak na początku powiedziałem, jak rozpoczynamy rozmowy z klientem, to pytamy się, jakie są powody przejścia do chmury i o czym powinniśmy pomyśleć, jak będziemy projektować tą instalację chmurową. I teraz inne jakby tematy, czy może pytania, problemy, takie kwestie, które się pojawiają. Wspomniałeś o data residency, prawda? Czy moje dane jakby muszą być w Polsce i tak dalej. Realnie ja w AWS, tak jak wcześniej wspomniałem, pracuję od 5 lat i realnie powód, że dane nie są w Polsce, nigdy nie był powodem, czemu firma ostatecznie nie szła do chmury. Nigdy tak naprawdę. I czy to mówimy o takich firmach jak Lot, jak Onet, jak Aviva i tak dalej, dane są zlokalizowane, prawda, w wielu miejscach jakby w Europie, czy to będzie Frankfurt, Irlandia i tak dalej, więc tutaj tego problemu nigdy nie było. Ale załóżmy na sekundkę mimo wszystko, że firma mówi tak, ja chcę, żeby te dane moje były zlokalizowane w Polsce. No i mimo, i w Polsce jest duża część instalacji AWS-owych, która już działa. To jest tak zwany POP, czyli Edge Location, to jest tak naprawdę Outpost, czyli w skrócie, jeżeli firma chce, zazwyczaj większa firma, to może po prostu, tak jak mówię, kupić, wypożyczyć część AWS-a, AWS wówczas wypożycza, wysyła do użytkownika, do klienta nasze własne raki data centrowe, serwerowe tak naprawdę i użytkownik w swojej własnej data center u siebie pod kontrolą może po prostu uruchomić kawałek AWS-a, co jest dość takie specyficzne i ciekawe. Ale oczywiście są też użytkownicy, którzy mówią, no ale my jesteśmy mniejszą firmą, no Outpost to jest fajna rzecz, ale dla nas jest to trochę za duże, więc wówczas ostatnio jakby porozumienie i tutaj jakby z Octawave'em, czyli jakby tu liderem chmury prywatnej w Polsce, gdzie w skrócie użytkownicy mają możliwość uruchamiania RDS-a, czyli tych baz relacyjnych, w oparciu właśnie o instalacje w Polsce, pod okiem Octawave'a czy niekoniecznie. Więc tych możliwości właśnie tego, jakby, że ja chcę, żeby te dane były zlokalizowane w Polsce, jest tak naprawdę bardzo dużo.
Jeżeli jesteśmy przy tym temacie rezydencji, no to nie mógłbym nie skorzystać z okazji zapytać, jakie są trendy, znaczy jakie są plany AWS-a, jeśli chodzi o lokalizację regionu w CEE albo w tym regionie, a już nie mówiąc być może w Polsce.
To jest tak, my na bieżąco analizujemy i realnie patrzymy, jakie jest zapotrzebowanie rynku o danej lokalizacji, czy faktycznie są ku temu przesłania biznesowe, mentalne, jakiekolwiek techniczne, dla których po prostu powinno się zlokalizować kolejny region w danej lokalizacji. Warto tu zauważyć, że regiony AWS-owe, region to nie zawsze równy regionowi w różnych dostawców. Jeżeli w przypadku AWS-a mówimy tutaj naprawdę o potężnej instalacji, to jest wiele tych availability zonów, różnych kolekcji data center, więc to jest duża tak naprawdę instalacja, którą się uruchamia i którą się jakby nowe miejsca są dedykowane na podstawie faktycznych tych potrzeb, czy tych właśnie biznesowych, mentalnych i tak dalej. Czy one są tutaj w naszym regionie? No realnie przysłuchujemy się i analizujemy, czy one faktycznie są, czy one są oparte o faktyczne potrzeby, czy to jest bardziej taka po prostu dyskusja, a może byłoby fajnie i tak dalej. Na chwilę obecną rzeczywiście w Europie tych regionów jest parę, jakby Frankfurt, Irlandia jest wyjątkowo popularne, ale są też nowo ogłoszone, czyli i Włochy zostały dopiero uruchomione, Madryt został ogłoszony i tak naprawdę dalej z czasem my będziemy uruchamiać te kolejne lokalizacje. Jeżeli chodzi o C, na chwilę obecną jakby tutaj jakby nie mam niczego do ogłoszenia, no ale w skrócie jakby przysłuchujemy się tego, co rynek mówi. No, na chwilę obecną to, co jakby wracałem do poprzedniego pytania i mojej odpowiedzi, te elementy, które już dają firmom, zwłaszcza tym większym, możliwość uruchamiania instalacji tutaj jakby w kraju, czy Outpost, czy VMware on AWS, czy RDS i tak dalej, czy Snowball Edge, czyli ten taki analiza on the edge, bardziej internet rzeczy, czy takich w instalacjach z dala od dostępu do internetu, no sugerują, jakby mówić, że tak naprawdę no, jest bardzo dobrze zaadresowana ta potrzeba rynkowa, którą obecnie widzimy. Ale anyway, przysłuchujemy się i nam będziemy adresować, że rzeczywiście takie faktyczne potrzeby będą i będą one się jakby powtarzać.
Dobrze. Teraz zmienimy trochę. Znaczy, jak już ustaliliśmy, kto się boi chmury i w zasadzie, że nikt nie powinien, to przejdźmy jeszcze do jednego tematu związanego z chmurą. Nazwę to, wrzucę tutaj tylko taki hasło, kompetencje chmurowe. To jest bardzo fajna rzecz, gdybyśmy my między sobą porozmawiali, to my to rozumiemy. Ale to pojęcie wyszło w świat. Wyszło w świat, że jest niesamowite zapotrzebowanie na kompetencje chmurowe. I tak naprawdę poza tymi, którzy to powiedzieli, to w zasadzie pytanie, co przeciętny użytkownik aplikacji, pracownik korporacji czy mniejszej firmy, co on powinien rozumieć pod pojęciem kompetencji chmurowych, bo on się z tym pierwszy raz spotkał.
To jest dobre pytanie, to jakby pytanie jest świetne, odpowiedź jest, może być bardzo prosta i bardzo skomplikowana. To, co trochę wcześniej jakby wspominałem, ta bariera mentalna. Mimo wszystko bardzo często my nie wiemy, czym jest chmura. Czasami nam się wydaje, że wiemy, czym jest chmura, a to bardzo często jest dalekie od prawdy. No bo czym jest ta chmura? No to jest taka data center, tylko gdzieś tam zlokalizowana, ja tam nie wchodzę do tego data center. No. Teraz nie ma kolokacji, teraz wszystko jest chmurą. A faktycznie ta chmura właśnie, ta chmura publiczna, to jest dużo więcej. To nie są po pierwsze tylko te serwery wirtualne, to są te usługi zarządzane, bazy danych, sztuczna inteligencja i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, jeżeli mówimy o tym, żeby budować kompetencje, to zrozumienie, czym jest faktycznie chmura. Druga rzecz to jakby, mówimy tu o deweloperach, no to idea tutaj jest, jak należy projektować systemy, żeby one były odporne na awarie, żeby one były do dużej dostępności, żeby one były zoptymalizowane kosztowo. Bardzo często do tej pory, jeżeli był deweloper, to on o tym nie myślał tak naprawdę, no bo on, ile serwer potrzebujemy? No dwa, bo on z uczelni wie, że dwa to jest dobra liczba, bo to jest wtedy dużej dostępności, jak jeden padnie, to będzie drugi. Skalowanie? No nie ma, no bo po co tak naprawdę? No nie ma tego pojęcia tak naprawdę realnie we własnej serwerowni. Kosztowa optymalizacja? To nie są jego pieniądze. Więc teraz przez kompetencje rozumiemy tak naprawdę zbudowanie nawyku, jeżeli na przykład chodzi o deweloperów, o czym musimy pamiętać projektując aplikację, że rzeczywiście nawet deweloper musi pomyśleć o tym, pod spodem jest infrastruktura, pod spodem są serwery czy kontenery, whatever, które będziemy skalować po to, żeby optymalizować koszta. A to jest deweloper, mówimy też o analitykach danych. Teraz no, analityk danych w chmurze, to on już nie operuje tylko w oparciu o bazę jedną, nie wiem, hurtownię czy jakąś MySQL-ową. On musi już być świadomy tego, że idąc do chmury, on już dostaje dostęp do szeregu różnego rodzaju funkcjonalności. To będzie analityka rozproszona, analityka stylów serverless i tak dalej, i tak dalej. Czyli budowanie tych kompetencji polega, ja to zawsze tak upraszczam trochę, polega na tym, żebyśmy się trochę otworzyli, żebyśmy no mimo wszystko te jakby czasami te klapki na oczy trochę rozszerzyli, zobaczyli, że mamy dużo tu różnych możliwości, które jakby koniec końców udostępniają i dają nam możliwości szybkiego budowania aplikacji, analizy danych i tak dalej. Teraz jak budować te kompetencje, to jest inny case i teraz no, jakby faktycznie korzystając z tej chmury. Oczywiście są kursy online'owe, które możemy robić. W samym AWS jest paręset różnego rodzaju kursów online'owych za darmo, które można zrobić. Ale koniec końców chodzi też o to, żebyśmy po prostu pobawili się tym, żebyśmy popróbowali, potworzyli systemy, aplikacje. Kompetencje to też jest właśnie to, co wcześniej wspominałem, to metodologia budowania dobrych aplikacji, to well-architected review, jak je budować, żeby były poprawne, duże dostępności, niezawodności i tak dalej. Więc tak, więc na tym te kompetencje tak naprawdę jakby będą polegały.
Ja bym tutaj dorzucił jeszcze taki aspekt, który wyszedł niedawno w badaniu kompetencji, które przeprowadziło m.in. też już wspomniane Octawave, że wśród przedsiębiorców zapytano, jakie kompetencje u nich, jeśli chodzi o rozwój chmury, już nie pytano o to, nie wrzucano tego hasła kompetencje chmurowe, tylko w ogóle kompetencje, jakie będą potrzebne, jeśli chodzi o ich przyszłość technologiczną, przyszłość chmurową. Zdecydowanie ponad połowa przedsiębiorstw zaznaczyła, że w równym stopniu będą potrzebne kompetencje techniczne, jak i miękkie. Jak byś tutaj widział, jakie kompetencje miękkie są tutaj najbardziej, jakby powiedział, pożądane? To jest najlepsze słowo tutaj, że te kompetencje są teraz najbardziej pożądane. Jakie miękkie kompetencje najbardziej pożądane są, jeśli chodzi, mówimy o kontekst migracji do chmury przedsiębiorstwa? I to mówimy tu nie tylko jako, bo to w różnych, pod różnym kątem możemy patrzeć. Możemy patrzeć pod kątem rozwoju osobistego, w sensie jak najlepiej swoje kompetencje zbudować, z czego je złożyć, żeby być atrakcyjnym na rynku, ale ja patrzę pod kątem innym, pod kątem przedsiębiorstwa. Jeżeli oni rozwijają swoich pracowników, jakie oni powinni, na co oni powinni zwrócić uwagę, czyli szefowie na przykład HR i menedżerowie przedsiębiorstwa, żeby tworzyć kadrę, która nie tylko jest w stanie technologicznie ogarnąć wszystko to, co jest związane z chmurą, nowości, ewentualnie oduczenie się starych rzeczy i nauczenie nowych. Chociaż już można powiedzieć, że w tej chwili zasugerowałem Ci jedną z miękkich kompetencji, czyli umiejętność zmian samodzielnego uczenia, ale również jest kwestia też innych rzeczy, bo dlatego, że pewna otwartość, nie wiem, zwinność, co byś tutaj...
Ja bym powiedział tu kilka rzeczy. Po pierwsze, umiejętność jakby dla osób technicznych, umiejętność rozmowy z osobami biznesowymi, bo teraz to już... No, w starym, tradycyjnym świecie był dział IT, to był silos, był dział biznesowy, to był silos i teraz jakby kontakty między nimi to jest często była droga przez mękę tak naprawdę. Po wielu miesiącach okazywało się, że IT to zrobiło i okazywało się, że to nie do końca jest to, co biznes chciał, no ale minęły miesiące i wszyscy robią dobrą minę do złej gry. A teraz ta zwinność, o której zaczęliśmy dzisiaj całą tą sesję, polega na tym, że ta wymiana informacji pomiędzy jednymi i drugimi musi przebiegać dużo, dużo szybciej. I teraz osoby techniczne muszą być w stanie faktycznie komunikować biznesowi, jakby co jest możliwe teraz w tej nowej technologii, bo już nie mówimy tylko serwer wirtualny, ale warto powiedzieć tak naprawdę, a to jest ta sztuczna inteligencja potrafi zrobić to, to i to. No trzeba czasami dać tego haczyka i powiedzieć, tak, teraz możemy tak rozszerzyć aplikację, że ta aplikacja będzie nam czytała coś, albo tak, możemy teraz rozszerzyć tak aplikację, żeby ona to nam tłumaczyła na inne języki. No i teraz czasami biznes od tego nie wie, że to jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. I to jest IT, rolą IT, rolą osoby technicznej jest te umiejętności miękkie, żeby ta ona umiała po prostu wyrazić jakby te umiejętności. Druga rzecz to jest to, co powiedziałeś, to jest to możliwość nauki, dostosowywania się. Już nie jesteśmy, nie żyjemy w czasach, gdy przez jak ktoś zaczął robić coś w zawodzie, nawet w IT, to teraz przez kolejne 20-30 lat będzie robił to samo. Świat zmienia się non-stop. Chmura powstała tam te 14 lat temu. Teraz mamy do czynienia w chmurze. Kontenery, Kubernetes, serverless i tak dalej. Nawet te jakby sposoby budowania aplikacji zmieniają się w tempie niesamowitym. I teraz ta jakby to, co jest potrzebne, to jest ta chęć i umiejętności nauki. No bo to, że dzisiaj budujemy coś w oparciu, nie wiem, o serwer wirtualny, za dwa lata może się okazać, że będziemy to budować zupełnie inaczej w oparciu, nie wiem, o kontenery, serverless i tak dalej. Jeżeli do tej pory przez 30 lat bazowaliśmy na jednym typie serwera wirtualnego, z baz danych, nie wiem, MySQL-owego, Oracle'owego i tak dalej, a teraz nagle się okazuje, że właściwie z tych baz danych N. Mamy bazy grafowe, bazy blockchainowe i tak dalej, i każda z nich jest świetna do pewnego case'u. To, co jest, co musimy wymagać od pracowników, a to, co pracownicy technicznie muszą wymagać od siebie, to jest tej możliwości, tej szybkiej nauki, dostosowywania się do tego, co ten świat przynosi, bo to są jakby możliwości, to są te possibilities, i teraz od nas zależy, czy będziemy z nich korzystać, jakby, czy nie.
Okej. Popatrzmy jeszcze na jedną rzecz, mianowicie ten rozwój, inwestycje w rozwój tych kompetencji w Polsce. Tutaj mamy bardzo duże akcje pozostałych hyperskalerów i Google'a i Microsoftu. Jaki sposób, co możemy się spodziewać po stronie AWS-a? Jakieś akcje związane z tym, ze szkołami chmury, być może z jakimiś takimi dużymi eventami online'owymi, gdzie można poszerzyć chmurę. Był już taki, ja nie pamiętam nazwy, ale był już taki event właśnie 5-dniowy, gdzie przybliżano, w 5 sesjach przybliżano chmurę właśnie ludziom, którzy się tutaj, którzy byli zainteresowani, którzy się z tym nie zetknęli. Między innymi miałeś sesję chyba związaną z machine learning. Więc jakie są tutaj plany?
Ja myślę, że już nie chciałbym specjalnie nawiązywać tutaj do innych jakby konkurencji i tak dalej, bo...
Nie, mi nie chodzi o konkurencję. Jakie plany ma AWS?
My w tym jakby w tej części jak edukacyjnej tutaj działamy już od wielu lat i widzimy, że to parcie, to zachłanność rynku osób na edukacji jest niesamowita. I teraz wspomniałeś o tych kilku rzeczach, które robimy. To są rzeczywiście, czy to są Awesome Day, Awesome Week, prawda? Rzeczywiście, gdzie po prostu online'owe wydarzenia, po prostu, że osoby mają możliwość jakby nauki, czy to są jakby wydarzenia uczelniane. W Polsce mamy 2 programy edukacyjne, to jest AWS Educative, AWS Academy. Paręnaście uczelni z Polski ma w swoich programach jakby zajęć uczelni programy, które właśnie przygotowują z technologii chmurowych, z technologii AWS-owych. To jest SGH i wiele innych uczelni. Więc tu bardzo często widać właśnie już tą od podstaw tą naukę chmurową. Ale oprócz tego to są jakby standardowo jakby sesje różnego rodzaju online'owe, które robimy, czy to webinaria, czy sesje twitchowe, które są niebywale popularnym jakby tutaj tym elementem. To są kursy nasze online'owe na Udemy, miesięcznie paręset nowych osób za każdym razem przychodzi i po prostu chcą się uczyć technologii chmurowych, technologii AWS-owych. I teraz, czy będą pojawiały się nowe inicjatywy? Absolutnie tak. I bo jak pojawiałem się właściwie co parę miesięcy, coś nowego wymyślamy, inaczej adresujemy nową potrzebę, nową sytuację na rynku, która jest bardzo dynamiczna, więc będziemy ją dostosowywać do tego, co się będzie pojawiało, w skrócie od tego, co jakby użytkownicy, klienci czy osoby prywatne będą oczekiwały. Będą to rzeczy darmowe jak do tej pory, będą rzeczy jakby w ramach firm są możliwość szkoleń płatnych, gdzie nasi trenerzy po prostu są jakby przyjeżdżają i po prostu robią szkolenia wielodniowe dla paruset osób, po to właśnie, żeby te kompetencje chmurowe rosły. I więc jakby tak kończąc ten wywód, ten jakby wagon różnych możliwości, w jaki my edukujemy rynek już od dobrych kilku lat, będziemy dalej kontynuować, on będzie rósł i będzie powiększał się o nowe możliwości, nowe sposoby tak naprawdę.
Okej. Tomku, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkich słuchaczy zachęcam do śledzenia różnych stron z eventami, ponieważ ja myślę, że już wkrótce, czy to online, czy w rzeczywistości, Tomka będzie można spotkać na jakichś konferencjach, czy na jakichś spotkaniach. Tomku, bardzo dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś, mam nadzieję, wkrótce w rzeczywistości.
Do usłyszenia, hej.